Wysłuchaliśmy w Ewangelii opowieści o człowieku, którego dziecko Pan Jezus uzdrowił. Dwa razy powiedziane jest o nim uwierzył. Najpierw uwierzył, kiedy Jezus wypowiedział słowo: Syn Twój żyje, nie widząc jeszcze tego, że rzeczywiście synowi się polepszyło. Uwierzył słowu. A potem, kiedy się dowiedział, że rzeczywiście synowi się polepszyło, Ewangelia mówi, po raz drugi uwierzył. Istnieje wiara, którą człowiek posiada, wiara w Słowo Boże, wiara w Boga, wiara, która ciągle może rosnąć, bo to drugie wierzę w odniesieniu do urzędnika królewskiego z dzisiejszej Ewangelii chyba jest wiarą mocniejszą. On mocniej uwierzył. To właśnie ma się dokonywać w nas w roku wiary. Poprzez to, co Bóg dla nas przygotował w kolejnych dniach i tygodniach, a także teraz w czasie rekolekcji, nasza wiara powinna rosnąć. Troszczymy się szczególnie i błagamy Boga, by pomnożył naszą wiarę w Kościół. To jest temat naszych rekolekcji. Dziś zatrzymujemy się nad prawdą, że tenże Kościół jest rodziną dzieci Bożych, jest Bożą rodziną. I że ta prawda o Kościele, iż On jest rodziną, jest tak wielką, cudowną i piękną prawdą, iż możemy stale o niej myśleć i ciągle ją zgłębiać i coraz bardziej według niej żyć. Tak się bowiem układa według Bożego planu, że człowiek tylko w jeden sposób może zostać dzieckiem Boga. Że zostając dzieckiem Boga, równocześnie zostaje włączony we wspólnotę dzieci Bożych, a więc w rodzinę dzieci Bożych. Zostaje włączony do Kościoła. Jedno wydarzenie, jakim jest chrzest, przynosi takie dwa najbardziej głęboko ze sobą powiązane skutki. Każdy z nas stał się dzieckiem Boga i każdy z nas został włączony do grona dzieci Bożych. I jest w tym gronie dzieci Bożych. Od początku swego życia, od dzieciństwa, znamy tę prawdę i uczymy się coraz bardziej rozumieć, co znaczy być dzieckiem Bożym. Jak wielki to zaszczyt, jak wielka to godność, jak wielki dar, że człowiek słaby i grzeszny może Boga nazywać Ojcem. I również jak wielkim jest darem być w tej Bożej rodzinie. Kiedy wyznajemy wiarę w Boga, mówimy wierzę w Boga i pierwsze słowo, które wypowiadamy o tym Bogu, brzmi Ojcze. Wierzę w Boga, który jest Ojcem. Wierzę w Ojca. I to nie jest drobiazg, jakiś taki przypadkowy szczegół, który tak został ukształtowany w naszym credo. Ja za każdym razem co niedzielę uświadamiam sobie, że do tej fundamentalnej rzeczywistości mojego życia należy prawda, że Bóg jest moim Ojcem. On jest Ojcem najpierw we wewnętrznym życiu Trójcy. On jest Ojcem, bo daje życie Synowi. Rodzi Syna odwiecznie w wewnętrznym życiu Trójcy, jest Ojcem. Jest również Ojcem wobec wszystkich, którzy w Chrystusie stali się Jego dziećmi. Nic więc dziwnego, że Chrystus, kiedy uczył nas modlitwy, kiedy polecił nam, byśmy się modlili, to w nasze usta włożył słowa Ojcze nasz. I najczęściej powtarzaną przez nas modlitwą jest zapewne ta modlitwa Ojcze nasz. Powtarzamy ją niektórzy wiele razy codziennie. Powtarzamy ją wspólnie na mszy świętej. Co mówimy? Ojcze. Mówimy do Boga Ojcze, ale wtedy to brzmi prawdziwie i głęboko, kiedy ja rzeczywiście mówię jako dziecko. Kiedy mówię jako ktoś, kto czuje się dzieckiem. To ma świadomość, że Bóg jest Ojcem, a ja jestem dzieckiem. A obok mnie stoi ktoś, to też mówi to samo, jest moim bratem, jest moją siostrą, jest kimś, kto należy do tej samej rodziny. Zastanawia nas w Starym Testamencie już, jak Pan Bóg mówi, wy jesteście moim ludem, a ja jestem waszym Bogiem. Bóg nie wstydzi się, nie boi się nazywać ludzi swoim ludem. To wy jesteście moim ludem, ja jestem waszym Bogiem. A dalej idzie, mówiąc, że jest Ojcem. Jest Izrael z Jego Synem. Bóg nie wstydzi się nazywać nas grzesznych, czasem niesfornych dzieci swoją rodziną. Jesteśmy prawdziwie Bożą rodziną. Życie w Boże w nas to nie jest jakaś iluzja, jakieś pobożne życzenie. To jest prawdziwe życie Boże w nas i rzeczywiście jesteśmy Jego rodziną, rodziną Bożą. Prawdę tę jeszcze głębiej przeżywamy, gdy wsłuchamy się uważnie w słowa Jezusa, w których mówi On o swoich uczniach, również o nas, językiem rodzinnym. Pamiętamy scenę, kiedy przyszła Jego matka, Jego dalsi bracia i powiedzieli Mu o tym, On postawił pytanie, kto jest moim bratem, moją siostrą? Moim bratem, moją siostrą, moją matką są ci, którzy pełnią wolę Ojca Niebieskiego. Posługuje się językiem rodzinnym. Mówi, ty i ty jesteś moim bratem. Jesteś moją siostrą. Moją, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. A co nas łączy? Gdzie są te więzy krwi? W wymiarze biologicznym mówimy o więzach krwi. A co nas łączy aż tak blisko, że możemy się nazywać braćmi? Łączy nas to, że razem uznajemy, iż Ojciec Niebieski chce największego dobra dla człowieka, że Jego wola, w której zawarta jest Jego boska mądrość, jest zawarta Jego boska wszechmoc, boska miłość, boska świętość, że ten Bóg, który wszystko przemyślał, zaproponował coś człowiekowi i ta Jego wola, ten projekt, ta propozycja Boga dla człowieka, to jest coś największego i najpiękniejszego, co jest właściwie darem samego Ojca. Bo Ojciec, wypowiadając swoją wolę, daje siebie. Chce człowiekowi ofiarować siebie. I Pan Jezus dzieli się z nami tym, co sam przeżywa. On jest dzieckiem, On jest synem Ojca i tak odbiera Ojca. Dla Niego Ojciec jest wszystkim. Dla Niego wola Ojca to jest nieskończona mądrość Boga, to jest nieskończona świętość Boga, to jest sam Ojciec. Wobec tego On żyje tą wolą Ojca, czy żyje Ojcem. I On tym się dzieli ze swoimi braćmi i siostrami i mówi, jesteśmy rodziną. Jesteśmy rodziną, gdy mamy wspólnego Ojca. Jesteśmy rodziną, jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą, bo mamy wspólnego Ojca i wspólnie pełnimy wolę Ojca. Nam to wychodzi nie zawsze najlepiej. Jesteśmy grzeszni i słabi. Czasem w ogóle nie rozumiemy pojęcia wola Ojca. Niektórzy zachowują się tak, czy tak się wypowiadają, jakby wolą Bożą było przede wszystkim cierpienie człowieka. Gdy człowiek cierpi, nieszczęście go spotyka, to wtedy pada słowa, taka była wola Boża. A kiedy jest szczęście, kiedy człowiek kwitnie, kiedy wszystko się układa, to już nie pada słowo wola Boga. Wolą Bożą jest nasze szczęście i Bóg nas prowadzi najlepszą drogą, jaka jest możliwa po tym świecie, zawiłym świecie, po tym świecie pełnym grzechu i słabości. I my jesteśmy w Jezusie Chrystusie związani więzami, które są mocniejsze, głębsze i pełniejsze niż więzy krwi. I właśnie wtedy jesteśmy rodziną wokół Jezusa Chrystusa. Jesteśmy rodziną wokół Tego, który jest pierwszym Synem, który jest dzieckiem Ojca. Zjednoczeni z Nim obdarzeni przez Niego swoim, Jego życiem, Jego synostwem, jesteśmy prawdziwie rodziną Ojca Niebieskiego. I to jest Kościół, ta rodzina, która obdarowana boskim życiem, na tyle, na ile przyjmuje to boskie życie, wzajemnie się miłuje, jest dla siebie gotowa do poświęcenia, zrozumienia drugiego człowieka, bo przecież to jest wola Boża, żebyśmy się kochali, żebyśmy sobie przebaczali, żebyśmy sobie pomagali, żebyśmy żyli jak najpiękniej. Kiedy Chrystus ustanawiał sakramenty, to wśród tych sakramentów są dwa, które Kościół dzisiaj w katechizmie Kościoła katolickiego nazywa szczególną nazwą. Mówi, to są sakramenty w służbie komunii. I łączy tutaj dwa sakramenty, małżeństwo i kapłaństwo. Dwa sakramenty, których szczególnym celem jest tworzenie wspólnoty, komunii, w służbie komunii. Małżonkowie otrzymują łaskę sakramentu małżeństwa, najpierw, żeby oni tworzyli komunię między sobą i żeby budowali komunię rodzinną, żeby usuwali wszystko, co dzieli, wszystko, co oddala, wszystko, co sprawia, że ktoś w rodzinie może się czuć źle i żeby ta rodzina była szczęśliwą wspólnotą rodzinną w domu. I do tego zadania człowiek, mężczyzna, kobieta otrzymują boską moc, otrzymują uzdolnienie, jakiej nie da im żaden człowiek. Otrzymują boską siłę, która wystarcza im na całe życie, jeżeli umieją z nich korzystać i potrafią dzięki niej pokonywać wszelkie podziały, wszelkie problemy, wszelkie trudności, jakie w życiu małżeńskim czy rodzinnym się mogą zdarzyć. Będą cierpieć, jeżeli czas cierpienia by nadszedł, będą walczyć i trwają. I drugi sakrament, który również stoi w centrum tej dużej, wielkiej rodziny dzieci Bożych, sakrament kapłaństwa. W wymiarze parafii, która jest rodziną dzieci Bożych, wokół Chrystusa zgromadzoną, a kapłan reprezentuje Chrystusa, Chrystusa głowę, Chrystusa, który wokół siebie nas gromadzi jako braci i siostry, jako rodzinę. Biskup gromadzi całą diecezję wokół siebie, a papież gromadzi wokół siebie cały Kościół. W każdym z tych odcinków, w każdym z tych wspólnot istnieje jakaś podstawowa prawda o więzach komunii. Wszyscy są w służbie komunii, bo ostatecznie najbardziej chodzi o to, żebyśmy byli jedno, żebyśmy nie byli przeciw sobie, żebyśmy nie byli obojętni dla siebie, żebyśmy nie byli daleko od siebie, oddzieleni murami, ale żebyśmy byli szczęśliwi ze sobą, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty są szczęśliwi, bo są w pełni ze sobą zjednoczeni. I jak są szczęśliwi wszyscy ludzie, którzy są ze sobą blisko zjednoczeni. Ta służba wspólnocie, komunii, szczęśliwemu zjednoczeniu ludzi w miłości nie jest łatwą służbą. Jest służbą, która dzień po dniu napotyka na słabość ludzką, na ograniczenie człowieka, na grzech człowieka, ale jest służbą, którą Chrystus pełni poprzez nas, a my się w to dzieło włączamy. I tu warto przywołać jakieś podstawowe znaczenie słowa Kościół. W języku hebrajskim słowo kahal, które w oryginale właśnie tak brzmi, oznacza zwołanie, oznacza zgromadzenie. Bóg woła, Bóg zaprasza, Bóg gromadzi. I właśnie to zbliżanie się do Boga i do siebie, to gromadzenie, to bycie bardziej razem jest jakąś pierwotną tajemnicą Kościoła. Być Kościołem to być bardziej razem. Im bardziej jesteśmy razem, tym bardziej jesteśmy Kościołem. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni, tym bardziej jesteśmy rodziną dzieci Bożych. Im bliżej siebie jesteśmy, im bardziej wrażliwi i otwarci na siebie, Im bardziej ze sobą zjednoczeni i gotowi sobie pomagać, im bardziej miłujący się, tym bardziej jesteśmy Kościołem, rodziną dzieci Bożych. I Bóg nas zwołuje. Bez tego zwoływania się i bycia razem nie potrafimy być Kościołem, nie da się. Dlatego najbardziej widoczny Kościół jest wtedy, kiedy się spotykają ludzie ze sobą. I takie spotkanie najbardziej widoczne to jest spotkanie na mszy świętej. Bóg zaprasza, zwołuje swoje dzieci. Przyjdźcie do mnie, do mojego domu, na moją ucztę, na spotkanie moich dzieci. Przyjdźcie, byśmy się razem spotkali. Człowiek z Bogiem, Bóg z człowiekiem, ale także w pewnym stopniu ludzie między sobą. I kiedy tu się gromadzimy, gdzie nie ma kłótni, nie ma sporów, jeden nie występuje przeciw drugiemu, ale razem się modlimy, razem wielbimy Boga, razem się modlimy, to widać jakoś tę pierwszą, szczególnie ważną tajemnicę Kościoła, mianowicie Kościoła zjednoczonego, Kościoła, który jest wspólnotą, który jest komunią, który jest rodziną dzieci Bożych, będących ze sobą blisko. I to samo trzeba powiedzieć o wspólnocie rodzinnej, że rodzina, będąc zawsze czymś rzeczywistością zjednoczoną, najbardziej widocznie staje się tym kościołem domowym, kiedy się zgromadzi. Bóg zwołuje rodzinę, Bóg zaprasza rodzinę. Zbierzcie się razem jako rodzina i razem wołajcie Ojcze nasz. Razem mówcie do Boga, mówcie do mnie, a ja będę mówił do was. Razem rozmawiajmy. Im bardziej to zgromadzenie, to zwołanie ma miejsce na modlitwie, tym bardziej rodzina jest domowym kościołem i widać, że jest domowym kościołem. Gdyby się rodzina nigdy nie spotykała na modlitwie albo raz w roku na Wigilię Bożego Narodzenia, to jest za mało, żeby widać było, że oni są tym ludem, tą wspólnotą pierwotną Kościoła, a więc wspólnotą pierwszą, najmniejszą, którą Bóg zwołuje. Zaprasza, bądźmy razem, spotkajmy się razem z Bogiem, przed Bogiem. Ale nie tylko na modlitwie to spotkanie ma miejsce, bo w rodzinie nie mniej ważne jest spotkanie przy stole, szczególnie to niedzielne, gdzie z wszystkimi radościami i trudnościami, a niekiedy problemami, ta rodzina zasiada do stołu, wspólnie spożywa posiłek. Ale głęboko wierzący rodzice mają świadomość, że to nie jest tylko ludzkie spotkanie. To jest spotkanie dzieci Bożych, to jest spotkanie Kościoła domowego, bo tu jest Bóg i my jesteśmy Jego Bożą rodziną, nie tylko ludzką rodziną. Jesteśmy Bożą rodziną. Wobec tego spotykamy się przy stole niby zwyczajnie, niby posiłek trzeba przygotować, rozmawiamy. Ale to jest coś więcej niż tylko ludzkie spotkanie. Dlatego jest jakaś świętość tych rodzinnych spotkań, zarówno na modlitwie, jak i przy posiłku, jak i przy innych okolicznościach i okazjach, żeby coś razem robić, razem się spotykać. Czy to jest ta pierwotna tajemnica Kościoła domowego, gdzie ta rzeczywistość się dokonuje i coraz bardziej rozwija. Tutaj jedna wspólnota, jaką jest rodzina, pomaga drugiej, jaką jest parafia. Że nie da się głęboko przeżywać Eucharystii jako spotkania rodzinnego, jako rodziny dzieci Bożych, gdyby człowiek nie miał pojęcia rodziny. Dowiadujemy się, co to jest rodzina, dlatego że mamy swoje rodziny. Tu przychodzimy i mówimy, chcemy przeżywać teraz tę prawdę o rodzinie, tym większej wspólnocie, bo Bóg uczynił nie tylko moją własną rodzinę swoim Kościołem, ale uczynił tą szeroką rodzinę swoim Kościołem. I kiedy odwrotnie chcemy w domu kształtować swoją rodzinę jako domowy Kościół, to właśnie z tego spotkania parafialnego, z tego spotkania tutaj w Domu Bożym, zabieramy pewnego ducha, pewną mądrość, jak to się gromadzić, żeby się razem modlić, razem słuchać Słowa Bożego, razem zasiadać do stołu, razem być coraz bardziej, nie tylko po ludzku razem, ale przed Bogiem razem. Wtedy ten domowy kościół coraz bardziej się ubogaca życiem parafii, parafia ubogaca się życiem domowego kościoła. Jedno i drugie miejsce, jedna i druga wspólnota tym się właśnie ubogaca. Jeśli się dobrze rozumie zdania, to można powiedzieć tak, że w kościele, tutaj gdzie jesteśmy, powinniśmy się czuć bardziej rodziną, a w domu powinniśmy się czuć bardziej kościołem. To, co w rodzinie, trzeba przenieść tu, a to, co w kościele, trzeba w sensie duchowym, nie w sensie wystroju domu, ale w sensie duchowym przenieść do własnego domu rodzinnego. I wśród tych wspólnych działań rodziny i parafii chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół, mianowicie na problem wychowania. Do największych zadań i równocześnie najtrudniejszych zadań rodziców należy wychowanie dzieci. Gdy mają dzieci, to je wychowują. Wychowanie dokonuje się w domu rodzinnym, ale nie tylko. Wpływ na dzieci dzisiaj ma wiele środowisk i rodzice wierzący, troszcząc się o wychowanie religijne dziecka w domu, równocześnie mają świadomość, że to dziecko trzeba przyprowadzić do tego Bożego domu tutaj, do kościoła i że to wychowanie również tu się dokonuje. W tym wychowaniu popatrzmy na takie dwa ważne bieguny. Jedno to jest pokonywanie zła. Wiemy, że w każdym człowieku, również w dzieciach, pojawia się jakieś zło, jakieś złe postawy, złe pragnienia, złe zachowania, pojawia się lenistwo, nieposłuszeństwo. Jak pokonać to? Rodzice robią w domu cały wysiłek swego serca i całą mądrość, żeby dzieciom pomóc unikać tych złych postaw. Ale w pewnym momencie ich możliwości się kończą, bo gdy dziecko popełni grzech, to rodzice już nie potrafią wymazać z serca dziecka tego grzechu. Żeby z serca dziecka można by było ten grzech wymazać, dziecko musi przyjść tu do spowiedzi. Spowiedź jest największym darem, jaki Pan Bóg nam dał po chrzcie, jako narzędzie do walki ze złem, zarówno dla nas dorosłych, jak też dla dzieci, młodzieży, dla wszystkich. Gdy człowiek tutaj w spowiedzi mówi, to ja zgrzeszyłem, ja to zrobiłem źle, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle, bardzo żałuję i chcę się poprawić, to czy istnieje druga, lepsza sytuacja? W domu nie zawsze jest taki luksus, że dziecko mówi przed rodzicami, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle, postanawiam się poprawić. Nie zawsze da rady tak wyznać swoją winę i przyznać się do tego. Klimat rodzinny jest trochę inny. Kościelny klimat, szczególnie spowiedzi, jest trochę inny. Ale w istocie chodzi o tą samą sprawę pokonania zła. Wiemy, że nikt nie pokonał zła bardziej niż Chrystus i dlatego zarówno w kościele, w sakramencie, jak i w domu, w zwykłym wychowywaniu dzieci, ta troska o usuwanie zła jest naszym wspólnym dobrem i wzajemnie tu sobie pomagamy. Jutro jest dzień spowiedzi, więc bardzo zachęcam, żeby gorąco się modlić dla siebie, dla swoich dzieci, dla tych, którzy są młodzi, żeby ta spowiedź była dobra, żeby ta spowiedź była wydarzeniem, naprawdę walką ze złem, bo zło się wciska w nasze życie. I drugi filar tego wychowania, mianowicie pomnażanie dobra, rozwój dobra, które jest w człowieku. I znów tu w Kościele otrzymujemy największy dar dobra w postaci Komunii Świętej, kiedy największe dobro, sam Bóg w sakramentalnej komunii do nas przychodzi. I rodzice w domu ani sobie, ani dzieciom nie potrafią dać takiego dobra. A z kolei Jeżeli by w domu nie było pomnażania zwyczajnego dobra, tej miłości, zrozumienia, wrażliwości, cierpliwości, to również Komunia Święta w Kościele będzie płytko przeżyta. Jedno jest z drugim ściśle powiązane, to co się dzieje w domu i to co się dzieje tutaj w Kościele. Jedno i drugie jest tajemnicą Kościoła, rodziny Bożej, bo rodziną Bożą jest rodzina i rodziną Bożą jest wspólnota parafialna. Niech Bóg da nam łaskę coraz większej wdzięczności za dar Kościoła, za to, że On uczynił nas swoją rodziną, że pragnie, byśmy byli jedno, żebyśmy byli szczęśliwi we wspólnocie, żebyśmy się miłowali, żebyśmy mieli siły do pokonania zła, żebyśmy mieli zdolność do usunięcia tego, co nas dzieli, połamania wszystkich barier i murów, a wybudowania tych mostów, które nas łączą. Bo to jest jakaś wielka tajemnica Kościoła. I o to się modlimy w czasie tych rekolekcji i prosimy Boga, by ten dar w nas nieustannie się rozwijał. Zapraszam jutro, czy będziemy dalej kontynuować tę refleksję o Kościele, modlitwę o wiarę w Kościół, mianowicie odwołując się do innego obrazu, który daje nam Pismo Święte, że Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa, w którym każdy ma swoje miejsce. To również niezwykle ciekawa i bogata rzeczywistość tej prawdy, tej rzeczywistości Kościoła.